Witam serdecznie w audycji Cisza w Eterze, Iwona Kosior przed mikrofonem. Chociaż dziś jest ostatni dzień marca, będziemy rozmawiać dzisiaj o dniu, który obchodzić będziemy w sobotę, 2 kwietnia. To Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Temat, który w audycji Cisza w Eterze już się pojawił w zeszłym roku, więc dzisiejsza audycja, dzisiejsze rozmowy będą poniekąd też i kontynuacją tego, o czym mogli Państwo w zeszłym roku usłyszeć, kiedy gościłam w audycji prowadzące kanału Neuroatypowe. I wtedy też tak naprawdę pierwszy raz zetknęłam się z historią osób, które już jako dorosłe zostały zdiagnozowane pod kątem spektrum autyzmu, i wtedy dla mnie to był temat bardzo świeży i wydaje mi się, że ten temat z zaskoczeniem może być dla wielu z nas w dalszym ciągu, dlatego pomyślałam o tym, że warto zrobić taką kontynuację i po części trochę przywrócić tamte rozmowy, które prowadziłam przed rokiem, a po części powiedzieć o czymś więcej. Więc dzisiaj, jak już Państwo wiedzą, będziemy skupiać się znowu na przypadkach autyzmu wśród osób dorosłych, ponieważ myślę, że nie będziemy wprost rozprawiać się z mitami dotyczącymi autyzmu i z tego, jak autyzm postrzegamy, ale chciałabym gdzieś tak między słowami zwrócić Państwa uwagę na to, że autyzm, spektrum autyzmu, to nie tylko przypadłość dzieci, małych chłopców, i to nie jest coś, czego powinniśmy się bać i przez co powinniśmy uważać inne osoby za gorsze, za takie, które ciężko jest zrozumieć. To jest jakby takie moje pierwsze założenie na tę naszą dzisiejszą rozmowę, na dzisiejsze rozmowy. Ale więcej już od siebie dodawać nie będę, a przejdziemy teraz do rozmowy z naszym pierwszym gościem, z naszą pierwszą gościnią, którą jest Ida Tymina, współzałożycielka kanału internetowego Neuroatypowe, także na Instagramie znana jako Ida ma autyzm. Ida, która już gościła w naszej audycji. Witam cię serdecznie.
Cześć.
Na początek, dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji posłuchać naszej rozmowy sprzed roku, ponieważ dużo czasu już minęło, przybliżmy historię twojej diagnozy i tego, jak to się zaczęło, jak to się stało, że już jako dorosła osoba dowiedziałaś się, że jesteś w spektrum autyzmu.
Ja otrzymałam moją oficjalną diagnozę 2 lata temu i miałam wtedy 28 lat. W tym roku kończę 30. I to wcale nie jest późno, jak się okazuje. Wiem, że tak jak wspominałaś, wielu osobom wydaje się, kojarzą to, że diagnozujemy dzieci. Natomiast sytuacja jest taka, że wiele osób, a zwłaszcza kobiet, jest w tym wieku dziecięcym pomijanych. Nie widzi się, nie dostrzega się u nich tego autyzmu wtedy jeszcze. I większość z nas ma te szanse dopiero, jeżeli same gdzieś usłyszymy o tym autyzmie i zaczniemy się same interesować i czytać na ten temat i zobaczymy, że kurczę, ja właśnie mam takie cechy, że właśnie tak się zachowuję. I trochę tak było w moim przypadku. U mnie jeszcze było tak w rodzinie, że moja młodsza siostra była zdiagnozowana wcześniej, jeszcze w dzieciństwie, więc jak gdzieś wokół tego tematu autyzmu dorastałam, byłam tego niby świadoma. Ale jednak moje wyobrażenie mimo wszystko było takie, jakie generalnie większość osób ma, czyli że autyzm dotyczy raczej osób, które są tak już zdecydowanie niepełnosprawne, potrzebują wsparcia na co dzień, w codziennym funkcjonowaniu. A ja taka nie byłam. Ja mimo moich trudności z ludźmi, trudności emocjonalnych, które jakoś tam gdzieś spychałam w głąb mojej świadomości, to na co dzień funkcjonowałam. Studiowałam, jakoś pracowałam, chociaż nie było to dla mnie nigdy najłatwiejsze. I wydawało mi się, że w związku z tym autyzm to chyba nie jest coś, co mogłoby dotyczyć mnie. I dopiero kiedy właśnie trafiłam przypadkiem na artykuł o dorosłych kobietach, które są autystyczne i o tym, jak one często właśnie późno się dowiadują i z czego to wynika, i że wiele z nas ogromnym wysiłkiem po prostu maskuje tą autystyczność przez całe życie, nawet nie do końca będąc świadomym, co robią, ale po prostu starając się wpasować w społeczeństwo. Jeżeli mamy wystarczające zdolności do tego, wystarczającą inteligencję i jakąś taką trochę samoświadomość, no to jesteśmy w stanie udawać, mówiąc tak zupełnie wprost, naśladować innych, naśladować zachowania, które wydają nam się, że tak się powinno zachowywać i tak często żyjemy. I to nie jest najłatwiejsze życie, bo to codzienne wcielanie się w te role, które tak naprawdę do nas nie pasują, wymaga od nas dużo wysiłku. I tak było też w moim przypadku i kiedy w końcu jakby ten wysiłek, no to już było trochę za dużo, kiedy już miałam dość tych moich niewyjaśnionych trudności, no to podjęłam się tego procesu diagnostycznego, poddałam się tej ocenie diagnostów, no i okazało się, że tak, rzeczywiście jestem autystyczna. No i od tego czasu staram się przekazywać tę wiedzę dalej, bo chcę, żeby inne osoby, które też są autystyczne, a mogą nie być jeszcze tego świadome, żeby one też mogły się dowiedzieć, bo to naprawdę bardzo dużo zmienia w życiu, kiedy się człowiek dowie, że wszystkie twoje trudności, to, że byłaś inna, ma jakieś konkretne podłoże i nie jest to wcale nic złego ani wstydliwego, tylko po prostu twój układ nerwowy funkcjonuje trochę inaczej, twój mózg jest może troszeczkę inaczej zbudowany i dlatego wyróżniasz się od innych ludzi, ale to po prostu trzeba zaakceptować i dowiadywać się o tym jak najwięcej, żeby jak najlepiej to rozumieć.
No właśnie, mówisz o tym, że zależy ci na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się tego, do czego sama ty też przez ostatnie lata dochodziłaś. Chcesz propagować wiedzę na temat spektrum autyzmu, na temat neuroatypowości. I właśnie to był też powód, dla którego w zeszłym roku zaprosiłam was do rozmowy, ponieważ przypadków wydaje mi się, że jednak nie ma, ale powiedzmy, że przez przypadek trafiłam na świeżo założony, świeżo powstały kanał Neuroatypowe. Jak wygląda wasza działalność po roku?
Zgadza się, że rok temu zaczynałyśmy jako kanał. Ja już wtedy od jakiegoś czasu prowadziłam mojego Instagrama Idama Autyzm, ale właśnie akurat na Dzień Kobiet to było, czyli na początku marca wrzucałyśmy nasz pierwszy filmik do sieci i od tego czasu, w co ciężko uwierzyć, z naprawdę morderczą regularnością wrzucamy coś co tydzień, chyba że robimy na żywo jeden odcinek, ale to też zawsze jest coś, co się pojawia w każdy piątek wieczorem o 19:00. I trochę no, przechodziliśmy przez różne zmiany też osobowe, pojawiają się różne współpracowniczki, czasami ktoś odchodzi, a jeśli chodzi o ten kanał na YouTubie, to no, tą osią do tej pory byłyśmy ja i Sabina, więc z reguły takim naszym przewodnim motywem jest to, że prowadzimy dany odcinek razem i wymieniamy się jakby naszymi doświadczeniami i też trochę dzielimy wiedzą, którą zdobyłyśmy przez ten czas od naszej własnej diagnozy. No i robimy coraz ciekawsze rzeczy, bo pojawiamy się w wielu miejscach, na konferencjach, zdarzają nam się jakieś występy w mediach, a od jakiegoś czasu, od tego roku, rozwijamy taką zupełnie nową odnogę naszej działalności. Znalazłyśmy świetną współpracowniczkę Martę Walczak-Augustyn, z którą prowadzimy teraz działalność dla firm. Chcemy o autyzmie szkolić pracodawców, robić webinary, szkolenia, konsultować różne projekty, tak żeby zwiększać możliwości zawodowe dla osób autystycznych, żeby mogły trochę łatwiej znajdować zatrudnienie, żeby łatwiej im było pracować, żeby miejsca pracy były bardziej dostosowane do naszych potrzeb. No i też jednocześnie po prostu robić coś dla firm, które chcą skorzystać na tym, że ich firma może być bardziej neuroróżnorodna, może mieć bardziej zróżnicowany zespół pod kątem tego, że osoby myślą inaczej, odczuwają inaczej. Jest w tym duża wartość i myślę, że jedną z takich, może nie odkryć, ale właśnie takich trochę zmian w tym, jak my teraz myślimy o naszej działalności i mówimy, jest to, że podkreślamy właśnie ideę neuroróżnorodności, czyli tego, że w ogóle społeczeństwo jest zróżnicowane pod względem tych funkcjonowania i budowy naszych układów nerwowych i w związku z tym chodzi nie tylko o autyzm, jako taki jeden typ takiej neuroodmienności, ale też ADHD, dysleksję, dyspraksję, zespół Tourette'a i wiele innych takich poszczególnych jakby podtypów neuroodmienności czy neuroatypowości. No i my się skupiamy głównie na autyzmie, ale też coraz bardziej staramy się też same siebie edukować na temat ADHD, bo tak się składa, że wiele osób, które są autystyczne, jednocześnie ma ADHD i vice versa. Naprawdę bardzo dużo, więc to są takie zaburzenia neurozwojowe, które się w dużej mierze pokrywają. No i my same też u siebie widzimy te cechy ADHD i też myślimy o diagnozie w tym kierunku, więc to jest jeszcze taka dodatkowa teraz część naszej działalności, którą też rozwijamy, jakby jednocześnie jakby poznając same siebie pod tym względem, też chcemy edukować ludzi i jakby dzielić się tymi naszymi odkryciami, więc mamy teraz taki projekt ADHD i robimy też to.
I bardzo dużo też robisz na swoim prywatnym kanale, na swoim prywatnym koncie na Instagramie. Ida ma autyzm. Śledzę cię od tego roku i naprawdę bardzo dużo dowiaduję się na temat rzeczywistości dorosłych osób w spektrum. Właśnie przede wszystkim za pośrednictwem tego, co ty udostępniasz. Korzystam z poleceń, które widzę u ciebie i ten obraz coraz bardziej gdzieś tak mi się buduje, rozjaśnia, wiem coraz więcej. Z jak dużym odzewem spotyka się to, co piszesz, co publikujesz? Jak dużo osób prosi cię na przykład o wskazówki, bo trafiają na twoje kanały i uświadamiają sobie, że chyba też są neuroatypowe?
Bardzo dużo. Ja myślę, że chyba codziennie dostaję wiadomości właśnie, albo że ktoś pyta o rady, czy na przykład mówi o sobie i trochę próbuje znaleźć u mnie jakąś taką potwierdzenie tego, czy jest osobą autystyczną, czy nie. Ja wtedy z reguły odsyłam po prostu do profesjonalnych diagnostów i staram się też ułatwiać trochę ludziom ten dostęp, bo niestety nie jest on łatwy jeszcze w tej chwili w Polsce. Niewiele jest takich placówek, gdzie rzeczywiście osoba dorosła, zwłaszcza kobieta, może pójść i spodziewać się, że zostanie poważnie potraktowana, bo no, ten poziom świadomości autyzmu jest wciąż tak naprawdę zaskakująco wręcz niski. I ja jakby żyjąc trochę w tej mojej bańce, gdzie ja cały czas jakby się obracam w tym autystycznym środowisku, i sama o tym piszę i rozmawiam z ludźmi, to ja mam wrażenie, że o, jakby wszyscy już wiedzą i w ogóle są takie oczywiste rzeczy, ale są takie sytuacje, gdzie ja jak trochę wyjdę z tej swojej bańki i zdaję sobie sprawę, że no, tak naprawdę zdecydowanie większość ludzi w Polsce nie ma pojęcia i nadal ma tylko takie bardzo jakieś wątłe skojarzenia, stereotypy, że właśnie jacyś mali chłopcy, którzy w ogóle się nie ruszają, nic nie mówią. I niestety, co jest najgorsze, prawda jest taka, że wielu osób, takich specjalistów, o których byśmy się spodziewali, że oni będą mieli tą wiedzę, czyli psychologów, psychiatrów, wielu z nich nie ma tej wiedzy. Bo na studiach otrzymali właśnie taką gdzieś tam, powiedzmy w latach 90. na przykład taką już wiedzę, która w tej chwili jest przestarzała, bo wiemy teraz znacznie więcej. I jeśli się tej wiedzy nie aktualizuje, no to wielu rzeczy się nie wie. I dlatego wiele osób też pisze do mnie i wiem, że kiedy na przykład wspomnę o tym, że zastanawiałam się, czy są autystyczne, na przykład swojej terapeutce, czy swoją psychiatrze, u którego się leczą na depresję, to od tych osób słyszą, że to niemożliwe, bo na przykład można z nimi normalnie rozmawiać, popatrzą w oczy, albo gdyby miał autyzm, to byłoby zdiagnozowane w dzieciństwie i teraz już w ogóle nie, po co to robić, albo że to na pewno nie jest autyzm, tylko zaburzenia osobowości, podczas gdy to często po prostu współwystępuje. Więc ja staram się znajdywać takie miejsca, gdzie rzeczywiście jakby można ufać specjalistom, że mają tą wiedzę, gdzie wiemy, że już mieli doświadczenie z osobami autystycznymi, że mają tą wiedzę na temat autystycznych kobiet na przykład i tego, jak autyzm może się objawiać właśnie u kobiet. Ja też staram się kompilować jakieś takie zbiory informacji, jak wygląda taka diagnoza, bo wiele osób się jej obawia, boją się ośmieszenia, boją się tego, że coś im się tylko wydaje, że są autystyczne, więc jest naprawdę bardzo dużo obaw wokół tego w ogóle podejścia do tego tematu, czy ja mogę być osobą autystyczną. I teraz też na przykład będę prowadzić w przyszłym tygodniu taki webinar w Fundacji Dziewczyny w Spektrum, też właśnie na temat diagnozy osób dorosłych, dla wszystkich osób, które właśnie chciałyby się czegoś dowiedzieć, żeby same pójść na tą diagnozę albo żeby jakoś się ośmielić, żeby do tego podejść. Niestety ta diagnoza też jest raczej dość droga, chociaż są miejsca, gdzie można zrobić to na NFZ. Na przykład w Lublinie jest taka Fundacja Alfa, która współpracuje z NFZ, więc można tam w ramach NFZ-u się zdiagnozować. Więc rzeczywiście, tak jak wspominałam na początku, to jest jedno z takich moich głównych zadań wciąż, celi, które widzę przed sobą, żeby zwłaszcza pomagać tym osobom, które jeszcze nie są zdiagnozowane, a myślę, że im to pomogło, tak jak to pomogło mi. I tak naprawdę jak rozmawiam ze zdiagnozowanymi osobami, to dla zdecydowanej większości z nich to jest ogromna ulga, to jest coś, co zmienia ich życie, to jest przełom w ich życiu, w ich myśleniu o sobie. Wreszcie mogą być sobą, zaczynają siebie powoli akceptować, chociaż to i tak oczywiście nie jest łatwy proces, ale jakiś początek, więc to jest duża część tego, co robię. I rzeczywiście no, jakby ciągle pomagam ludziom, bo ciągle do mnie piszą i ciągle mają te wątpliwości. Ale też właśnie Instagram jest takim fajnym miejscem dla mnie, gdzie ja trochę mogę wyrażać siebie, dlatego że autyzm od tych powiedzmy 2 lat jest rzeczywiście moim zainteresowaniem, takim szczególnym, intensywnym zainteresowaniem, bo my osoby autystyczne często właśnie mamy takie tak zwane fiksacje, że skupiamy się na jakimś temacie i wtedy na ten temat potrafimy widzieć wszystko i jakby nic innego nas nie interesuje czasami niż ta jedna rzecz, w którą jesteśmy w danej chwili wciągnięci. No i dla mnie już od dłuższego czasu właśnie jednym z takich głównych tematów, które mnie interesują, jest ten autyzm, więc ja bardzo chętnie czytam na temat autyzmu, szukam książek, z których można się czegoś dowiedzieć, które są wartościowe. Przeszukuję też trochę artykuły naukowe, żeby dowiedzieć się, jakie są jakieś najnowsze wyniki, najnowsze badania na temat autyzmu, bo rzeczywiście ostatnimi czasy zaczyna ich się pojawiać coraz więcej i są coraz ciekawsze. Mnóstwa rzeczy jeszcze nie wiemy na temat autyzmu, w zasadzie więcej nie wiemy niż wiemy, ale pojawiają się badania również w Polsce powoli, na polskich uniwersytetach, więc no jest o czym czytać i nie brak materiałów. Raczej brak mi czasu cały czas, no bo cała moja działalność, jakby już robię tyle różnych rzeczy, a do tego chciałabym czytać o autyzmie, a już po prostu nawet nie mam kiedy czasami. I ponieważ jakby to jest to moje główne zainteresowanie, czyli tak jakby to jestem ja, no to bardzo chętnie też o tym piszę i się tym dzielę. I no, ja nigdy nie byłam jakąś super fanką mediów społecznościowych, ale okazało się, że Instagram jest dobrym miejscem dla mnie właśnie, żeby móc wyrażać to moje zainteresowanie, to co jest dla mnie ważne. Trochę pisać o sobie, trochę o moich odkryciach, a jednocześnie też no właśnie po prostu pomagać ludziom.
A czy to też jest pewnego rodzaju wsparcie dla ciebie w momencie, kiedy tak dużo osób się do ciebie zgłasza, nawet prosząc o pomoc, czyli jakby prosząc o to, żebyś to ty im pomogła. No ale czy daje ci to też takie poczucie, że nie jesteś w tym sama i jest więcej osób, które postrzegają świat w podobny sposób, co ty?
Totalnie, tak, zdecydowanie. Może już nawet poszłam o krok dalej, bo wcześniej to rzeczywiście też było dla mnie bardzo ważne, że po diagnozie jakby odkryłam to całe grono osób, poznawałam kolejne osoby autystyczne i widziałam, że one są podobne do mnie pod wieloma względami i jakby odkryłam to moje plemię, tak, ludzi, którzy są, z którymi mnie tak dużo łączy, chociaż zawsze czułam, że właśnie dużo mi różni od innych ludzi, więcej niż łączy i teraz nagle okazuje się, że jednak jest grupa ludzi, z którymi łączy mnie bardzo dużo. Więc to było bardzo ważne, zwłaszcza wcześniej, na początku. Ale teraz już jakby to uczucie, że jakoś jestem sama odizolowana, to już tak zupełnie minęło, no bo już tyle mam tych dowodów, tyle mam tych kontaktów ze wszelkimi osobami autystycznymi, nawet takimi, których jakby no, ja nie znam osobiście, ale piszą do mnie, komentują, wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami raz na jakiś czas, więc jakby mam takie poczucie, że gdzieś wokół mnie już jest tak dużo tych osób autystycznych, że już zdecydowanie nie czuję się jakaś, no nie wiem, odrzucona przez społeczeństwo, dlatego że jestem częścią zdecydowanie społeczności, która jest zdecydowanie bardziej liczna niż ludzie sobie wyobrażają. Biorąc pod uwagę takie oficjalne statystyki, które są jeszcze mocno z pewnością niedoszacowane, no to trzeba liczyć, że w Polsce jest przynajmniej kilkaset tysięcy osób autystycznych, a pewnie może nawet więcej. Więc no jest nas mnóstwo i ja mam już tego poczucie, taką pewność po prostu, już nie potrzebuję się utwierdzać w tym. No ale to wszystko, co robię w internecie i poza internetem, jeśli chodzi o tą moją działalność jako samorzeczniczki, aktywistki, no to też daje mi takie bardzo poczucie celu w życiu i mam takie poczucie, że jestem przydatna, że coś robię dla innych, że zmieniam społeczeństwo w jakimś stopniu. Nie sama oczywiście, ale jestem częścią ruchu, który działa w Polsce tak naprawdę od kilku, może kilkunastu lat i ostatni rok jest czasem, kiedy to się wszystko wreszcie zaczęło tak jakby intensyfikować, że zaczęliśmy rzeczywiście trafiać bardziej na zewnątrz. Ludzie słuchając radia, oglądając telewizję, trafiają na nas coraz częściej. Samorzeczniczki piszą książki i w zeszłym roku dosłownie zaczęły się ukazywać pierwsze książki pisane przez autystyczne kobiety o naszych autystycznych doświadczeniach. Na przykład Dziewczyna w spektrum Ewy Furgał, Cukry Doroty Kotas. Więc to po prostu zaczyna trafiać do ludzi i ja mam takie poczucie bycia częścią tego ruchu i jakąś taką nawet znaczącą częścią, gdzie jakby ja mam swoją rolę i robię coś, co jest przydatne i dla mnie to jest bardzo ważne w życiu, więc to mi daje duże takie poczucie spełnienia.
I myślę, że tym sposobem teraz obaliłyśmy przy okazji też mit dotyczący tego, że osoby w spektrum mają problem z nawiązywaniem relacji i z byciem w społeczeństwie. To jest na pewno wyzwanie i to jest inny sposób kontaktów z ludźmi, ale na pewno nie można powiedzieć o tobie tego, że masz problem z kontaktowaniem się z innymi. I myślę, że to jest już tutaj dla naszych słuchaczy jasne. W tym momencie zrobimy małą pauzę, a do rozmowy z Idą Tyminą wrócimy za chwilę.